Cześć Boże, kłania się Wysław Pilch. Mili Państwo, dostałem Ci ja dzisiaj ten maila od pewnego człowieka. Nie znam, nie będę podawał nazwiska i imienia, bo nie mam takiego przyzwolenia. Otóż trochę mnie zmartwił ten mail. To znaczy, ten pan napisał, mam prośbę, czy mógłby pan napisać lub nagrać felieton lub nakierować mnie, bo być może jest już taki felieton na pańskiej stronie, w którym opisuje pan, czym to wydarzenie COVID-19 jest, Chiny oczywiście, domyślę, ciekawi mnie, dlaczego Chiny w to weszły. No i zdają sobie sprawę z tego, że to wydarzenie realizuje USA jako element wojny gospodarczej, ale dlaczego Chiny w to weszły i jakie mają z tego korzyści? Szukałem takiego felietonu, ale nie mogłem w stanie przesłuchać każdego i brakuje mi czasu. Dobra. Ale dziękuję za wszelkie rzetelne informacje, którym mogę zaufać. W dzisiejszych czasach jest to bardzo, ale to bardzo mało prawdziwych informacji uczciwych. Okej. Okay. Proszę Państwa, więc tak. Ja myślę, że ten pan znalazł ten mój kanał bardzo niedawno. No i powiedzmy sobie, że no mogę sobie wyobrazić, że nawet jak średnio się interesuje Chinami, to przecież nie wie, kiedy to się zaczęło, kiedy ta heca z COVID-em się zaczęła i tak dalej. Więc odsyłanie go, powiedzmy sobie, do połowy stycznia, no ma sens, no tylko że też, przecież ja też dokładnie... Przepraszam. Też dokładnie nie pamiętam. Co którego dnia mówiłem, prawda? To, że ja się pastwiłem nad tym, nad tą decyzją chińskich władz, aczkolwiek później ją zrozumiałem, czy szybko ją zrozumiałem, to nie zmienia postaci rzeczy, że nie wiem, kiedy zacząłem o tym mówić w ten sposób, jaki od dawna zresztą mówię. Myślę, że od początku stycznia już, początku lutego już wiedziałem, już miałem z grubsza jasność, czy od razu na początku miałem jasność, że, no właśnie, okej, okay, zacznijmy od tego. Dlaczego Chiny w to weszły? Jeśli ktoś chciałby rzetelnie Na ten temat można napisać naprawdę, przynajmniej pracę magisterską. Na temat COVID-19 w oparciu o to, co ja o tym mówię. Już na początku. Wystarczyłoby przeglądać pierwsze 30 dni, tak gdzieś od 15, 20 stycznia do 20 lutego. Otóż, moja opinia jest niezmienna, od samego początku. Jest niezmienna. COVID-19 w takiej formie epidemicznej pojawił się tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy tak gdzieś koło 23, 24 w Wuhan, kiedy to zamknięto miasto. Aczkolwiek zamknięto miasto, jeśli ja dobrze pamiętam, już po 25. Kiedy już ludzie wyjechali. No właśnie. Proszę pamiętać, że 25 stycznia to jest ważna data w tym roku. A będzie w przyszłości naprawdę datą historyczną. Ona była ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, to był Nowy Rok. Chiński Nowy Rok. Księżycowy Nowy Rok. Przepraszam. Ci, którzy nie znają Chin, nie rozumieją, że na pewno nie rozumieją, że w każdym roku data Nowego Roku, bo ona jest ruchoma, data Nowego Roku stanowi cezurę dla wszystkich Chińczyków. Dla miliarda 450 milionów Chińczyków. A w tym roku jak co roku, kilkaset milionów ludzi. Kilkaset milionów ludzi wyjeżdżało z miast na wieś. Czyli głównie robotnicy migrujący, ale nie tylko. Ludzie, którzy mieszkają w miastach, a czują swoje, wiedzą, że ich korzenie są gdzieś tam na wsi, to jeżdżą na wieś, do rodziny, do rodziców, do dziadków. Więc to jest największa migracja na świecie, coroczna największa migracja na świecie. Kilkaset milionów ludzi. Od 400-600 minimum. I Amerykanie bardzo sprytnie rozegrali, znaczy amerykańskie media, przede wszystkim amerykańskie media, bo to głównie amerykańskie media rozegrały tą całą akcję. Bo ja pamiętam, że pierwsze dni, kiedy ja usłyszałem o epidemii w Chinach, to było 300 zachorowań w skali kraju. Znaczy głównie to było Wuhan. Ale to miała być epidemia. No, w 11 milionów, chyba Wuhan ma 11 milionów. W 11 milionowym mieście 300 przypadków jednej choroby to jest epidemia? Ja się wtedy z tego naigrywałem, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że rzecz naprawdę jest poważna. Bo to proszę pamiętać o jednej rzeczy. Najważniejsza batalia wówczas, myślę, że w biurze politycznym, rozegrała się na poziomie emocji. I tylko i wyłącznie. Ale nie ich emocji. Nie emocji członków biura politycznego. Nie. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że to się rozegra ta batalia, czy rozgrywa się wręcz ta batalia na poziomie ulicy. Chodziło o to, że biorąc pod uwagę na przykład ptasią grypę, nie pamiętam, który to był rok, kiedy rząd starał się schować pod kołdrę tą epidemię, rzeczywiście epidemię ptasiej grypy, i zachodnie, żydowskie agencje wyciągnęły to na zewnątrz. Od tamtego czasu Chińczycy mieli ograniczone zaufanie do chińskich mediów. I tutaj na tym poziomie rozegrała się batalia. Otóż chińskie biuro polityczne doskonale wiedziało, że tak jest. Że jeśli będą lekceważeni sytuację, to ich notowania, w cudzysłowie oczywiście, będą spadały. Drastycznie spadną. Zaufanie notowania. Zaufanie społeczeństwa. Chodziło o zaufanie społeczeństwa. Chodziło o to, żeby odbudować zaufanie społeczeństwa po SARS-ie i po tej ptasiej grypie. W związku z tym żydowskie media nie w pewnym sensie, tylko całkowicie, w 99% wmanewrowały chińskie biuro polityczne w tą epidemię. Po prostu oni nie mieli ruchu. Chińscy komuniści, ci na samej górze, nie mieli ruchu. Musieli uznać, że to jest epidemia, skoro żydowskie gówno twierdziło, że to jest epidemia. A to żydowskie gówno miało przełożenie bezpośrednio na społeczeństwo. Bo takie wieści rozchodzą się błyskawicznie. Wystarczy jeden człowiek, który słucha, który tam ogląda, czy słucha jakichś amerykańskich radiostacji, czy innych, i nagle wszyscy o tym wiedzą. Nie mówiąc o niekoniecznie amerykańskim, czy no, klepali wszyscy, w ciągu jednego dnia klepały wszystkie gazety w całej Azji. Więc wszyscy wiedzieli, mieli wiedzieć, wszyscy wiedzieli, że jest epidemia, tylko Chińczycy mieli tak nie wiedzieć, tak? To przecież było nie do zrealizowania, no po prostu nie. Więc to był jeden musik, to tak się u nas na Śląsku tak się nazywało, że jesteś pod musikiem. Czyli musisz. Pewne rzeczy musisz zrobić. I biuro polityczne musiało uznać, że jest epidemia. Aczkolwiek jej nie było. W oczywisty sposób jej nie było. No bo 300 osób to nie jest epidemia. I potem cała reszta to po prostu nie była epidemia. później cała ta heca, tak, bo tak ją zawsze nazywałem, również Wuhan, rozegrała się na poziomie, proszę Państwa, emocji. Proszę zwrócić uwagę na minimalną ilość ofiar. Bo nie zakażonych. Na minimalną ilość ofiar w stosunku do tej hecy, która się zdarzyła. No przecież tam było kilka tysięcy ofiar. Na 1 400 000 000. Przecież to jest śmieszne. Więc partia musiała wejść w ten, znaczy ta góra partyjna, musiała wejść w tą epidemię, bo nie miała wyjścia. Bo nie miała wyjścia. I później musiała brnąć dalej, żeby udowodnić ludziom, że dba o ludzi. I tak w efekcie do tego, efekcie pokazała ludziom, jak bardzo o nich dba. To prawda. Efekt był zamierzony. I efekt jest doskonały, bo ludzie uwierzyli, że partia o nich zadbała i ten lockdown, no to po to, żeby oni się czuli dobrze, żeby byli bezpieczni. I tak jest, tak było. Ale to jest tylko jeden element. Wówczas, przed 25 stycznia, szefostwo partii musiało uznać, że skoro Żydzi narzucili im pojęcie epidemii, no to jest epidemia. Wtedy jeszcze w ogóle nie było pandemii. Epidemia w państwie, gdzie tam, nie wiem, śladowa ilość ludzi umierała na tego COVID-a. Jestem przekonany, że na gruźlicę w Chinach w tym samym czasie umarło 3 razy więcej ludzi niż na COVID-a. Ale to jest inna historia. To był jeden moment. Pamiętacie Państwo, jesteśmy przed 25 stycznia. Więc partia musiała zrobić ruch, w który wmanewrowały ją żydowskie środki masowego przekazu. Natomiast, był jeszcze drugi element. To był właśnie przed 25 stycznia. Jest epidemia i do tej pory te wszy żydowskie oskarżają Chińczyków, oskarżają rząd chiński o zlekceważenie tego, dlatego że chiński rząd nie postawił tamy tej corocznym wyjazdom, bo nie mógł. Po prostu to było nie do zrealizowania. Proszę Państwa, jeśli ktoś sądzi, że można kilkuset milionom ludzi, którzy raz w roku jadą do swoich bliskich, powiedzieć nie, nie pojedziecie, no to nie zna Chińczyków w takim razie. To po prostu nie zna Chińczyków. Oni by po prostu zapieprzali na nogach. I wściekłość byłaby ogromna. Znaczy to najważniejsze. Wściekłość byłaby straszna. W związku z tym i partia o tym doskonale wiedziała, że nie może zatamować tego ruchu wyjazdu z miast do wsi. No nie może. Ten ruch ustał praktycznie 25 czy tam 24 stycznia. Ludzie się rozjechali i wtedy można było rozpocząć, powiedzieć, okej, no to jesteśmy teraz. Teraz mamy lockdown, znaczy to oczywiście inaczej było mówione, inaczej to wszystko wyglądało, ale i zamknięto Wuhan, i parę innych miast, i rozpoczęły się restrykcje. Ale kiedy już ludzie wyjechali, kiedy już byli u siebie, to znaczy w tych swoich docelowych miejscach, nie można było zrobić inaczej. Więc jeśli ktoś oskarża władze chińskie o to, że pozwoliły na rozprzestrzenienie się tego po Chinach, bo nie miały wyjścia. Po prostu nie miały wyjścia. Nie było. Tutaj nie było dobrego wyjścia. musieli, władze musiały zezwolić tym ludziom na powrót do domu. Koniec. I w ogóle nie ma tu dwóch zdań. Jeśli ktoś myśli, że można było zrobić inaczej, to znaczy, że powinien się zająć zbieraniem, nie wiem, znaczków pocztowych, a nie Chinami. I teraz to są dwa elementy, które były podstawowe. I więc odpowiedź na pytanie, dlaczego Chiny w to weszły, w COVID, no to myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Jakie mają z tego korzyści? Mają, tak. W tej chwili mają. To znaczy oczywiście wtedy, kiedy wchodziły w to, to były same straty. I to jest jasne. I myślę, że nikt nie liczył na to, że to szybko się uda z tego ambarasu wyjść. A już zupełnie nie liczył się chyba. Ja mówię o biurze politycznym, tam gdzie zapadają decyzje. W momencie, kiedy się to zaczęło rozprzestrzeniać na świat, no to zaczęła się awantura. Już ogólnoświatowa. Czy żydostwo, które spowodowało zainfekowanie Chińczyków w Wuhan, tym być może tym jednym oficerem zarażonym koronawirusem, który przyjechał z grupą sportowców, bo to Wuhan gdzieś tam od 20 chyba do 28 była taka olimpiada wojskowych. No, nazwijmy to, że to były zawody armijne różnych armii. To o tym prawie w ogóle nikt nie wiedział. Ja też nie wiedziałem, dopiero później się dowiedziałem o tym. Więc to była taka rzecz, o której w ogóle nikt nie wiedział i nikt by się nie dowiedział, gdyby nie w lutym chyba, na początku lutego, jakiś tam urzędnik Departamentu Stanu, chyba Departamentu Stanu, chlapnął, oczywiście amerykański, że właśnie wśród tej amerykańskiej ekipy wojskowych, którzy przyjechali do Wuhan, był jeden zarażony COVID-em. No. Więc to tyle, jeśli chodzi o źródło. Natomiast korzyści. Jakie Chiny z tego wyniosły korzyści? Oczywiście w momencie, kiedy to się wszystko działo, to nie było mowy o żadnych korzyściach, to liczono tylko straty. Bo w żadnym lockdownie nie można to tak jak można, jakby można powiedzieć, no dobra, a jakie korzyści są ze śmierci wujka? No, żadnych korzyści są, nie ma ze śmierci wujka, nie? Czy ze śmierci jakiejkolwiek innej osoby. Więc ten lockdown to była śmierć gospodarki. To, co miało trwać 10 dni, przerwa w gospodarce, ona trwała, nie wiem, ze 2 miesiące, 3 miesiące. Trudno powiedzieć nawet, kiedy to się zaczęło z powrotem, kiedy to zaczęło wracać do normy. Więc to w ogóle nie było żadnych korzyści. Natomiast teraz, jasne, znaczy teraz, od jakiegoś czasu, od powiedzmy sobie miesiąca, dwóch miesięcy, można powiedzieć, że Chiny przekuły ten lockdown u siebie w swoją siłę. W jaki sposób to zrobiły? Konsekwencją. To się nazywa konsekwencja. To znaczy, pozbyto się praktycznie zarażeń wewnętrznych. To jest prawie nie do zrealizowania, ale zrobiono to. Są w tej chwili zarażenia minimalne, jakieś śladowe, 11 osób, 10 osób dziennie, zewnętrzne, to znaczy ludzie przyjeżdżający z zewnątrz, Chińczycy przyjeżdżający z zewnątrz, wracający do domu. I w tej chwili sytuacja jest taka, że to jest całkowicie opanowane. Całkowicie opanowane. A jeśli zdarzają się jakieś lockdowny miejscowe, No, przewyczerzają się. Urumqi był w Urumqi. I tego, co ja wiem, to było w Urumqi. To było w części Pekinu wtedy, jakieś tam 2-3 miesiące temu. To było w Dalian. Po prostu zamyka się miasta. Całe miasto się zamyka i lockdown dotyczy całego miasta. No po prostu zamraża się miasto. Ale zamraża się na tydzień, dwa i koniec. I odmraża się z powrotem. Wtedy, kiedy już jest zero śladu tego koronawirusa. Chiny wyszły z tego zwycięsko, z tego koronawirusa i widać w tej chwili, że właśnie tą swoją konsekwencją w zwalczaniu tej epidemii medialnej, konsekwencją doprowadziły do sytuacji, w której fabryka świata zaczęła normalnie działać, normalnie funkcjonować i to jest jedyne państwo na świecie, jedyne tak potężne państwo, które normalnie funkcjonuje. Normalnie. Oczywiście można powiedzieć, że to jeszcze nie doszło wszystko do normy, ale to raczej w sferze usług niż w sferze produkcji. Znaczy na pewno w sferze usług, a nie w sferze produkcji. W sferze produkcji wszystko doszło już do normy. Teraz pracują aż gwizdze. Natomiast w sferze usług pewne rzeczy jednak jeszcze nie doszły do normy. Nie ma dużych imprez i tak dalej. Tego wszystkiego, co było, gdzie były duże ilości ludzi, tego jeszcze nie ma. Natomiast to nie rzutuje na całokształt. W minimalnym stopniu rzutuje. No, rzutuje, ale w minimalnym stopniu rzutuje na całokształt. Natomiast powiedziałem, Chiny wyszły z tego zwycięsko, dlatego że są jedynym krajem tak wielkim, nie tylko ludnościowo, nie wielkościowo, tylko wielkim potencjałem gospodarczym, który już praktycznie rzecz biorąc prawie wyszedł na prostą. Natomiast wszystkie inne kraje mają gigantyczne problemy. Wszystkie. Widzę Polska. No, cały czas są jakieś problemy, prawda? No jeśli się weźmie, oczywiście, jeśli się kupiło tego, w cudzysłowie oczywiście, kupiło tego COVID-a, tę całą bzdurę COVID-ową, no to i człowiek idzie w zgodzie z tym żydowskim punktem widzenia, że COVID obowiązuje COVID i koniec, kropka. To jest bzdura, to nikogo nie obchodzi. Albo nie wiem, czy to obchodzi. Dobra. W Chinach COVID-a już nie ma. Jest święty spokój. Gospodarka działa. Powiedzmy sobie na 95-98% swoich możliwości. I to jest jedyna taka gospodarka na świecie. Jedyny taki kraj na świecie. Więc mają z tego korzyści, ale mają z tego korzyści post factum. Chiny mają korzyści z powodu swojego z powodu swojego zachowania. Z powodu tego, jak partia nakazała Chińczykom się zachować. No, trochę się nagadałem, ale mam nadzieję, że na jakiś czas będzie święty spokój z tym tematem. Aczkolwiek myślę, że no nie wiem, dobrze by było, gdyby gdzieś można było to wydrukować, gdzieś wrzucić, żeby to gdzieś funkcjonowało, to co teraz powiedziałem, jako głos w dyskusji oczywiście. Ja nie twierdzę, że ja mam 100% racji, ale ja, a tak się składa, że jestem jedynym chyba w Polsce człowiekiem, jestem prawie pewien, że jestem jedynym w Polsce człowiekiem, który śledził cały czas i śledzi zresztą od lat, więc i wtedy przez całą tą cholerną hecę z koronawirusem. Śledziłem chińską prasę, zachowanie się Chińczyków. Miałem cały czas kontakt z ludźmi z Chin. To nie jest tak, że ja straciłem ten kontakt w czasie styczeń, luty, marzec, kwiecień. Nie, cały czas normalnie funkcjonowałem. Znaczy, miałem relacje z Pekinu, z Szanghaju, z Tianjinu. No po prostu wiedziałem, co się dzieje. I z paru innych miejsc. No tak to wygląda. Ja nie jestem za bardzo. Ja uważam, że to, co mówię, ma sens i to ma bardzo duży sens. Natomiast musiałbym być, znaleźć się ktoś, kto zna rzeczy dokładnie tak samo jak ja. Coś mi się wydaje, że no być może jacyś tam ludzie są, jacyś ludzie, którzy czytają chińską prasę codziennie, ale czy tacy są? Ja nie znam. Nie, po prostu nie znam i już. Dobra, no na pewno nie Polacy w Chinach, bo Polacy w Chinach tego nie robią. Polacy w Chinach mnie słuchają. Dobra, proszę Państwa, więc to jest... To jest mój opis, taki bardzo skrócony opis tego, co się działo. A ja od połowy, nie pamiętam dokładnie, bo ja nie cofam się do tego stycznia, ja nie jestem przywiązany do tego całego cholernego COVID-a. Więc ja nie pamiętam, kiedy ja zacząłem o tym mówić, ale zacząłem mówić wtedy, kiedy się to zaczęło dziać. To, co Państwu powiedziałem, to jest oparte o to, co ja przeczytałem w chińskiej prasie. No i oczywiście plus moje przemyślenia, no bo w końcu bez tego to biuro polityczne nie dzieliło się ze mną swoimi spostrzeżeniami. To wiecie Państwo, tacy geniusze jak Guralczyk, jak Pyfel, to oni oczywiście, oni są na pewno informowani przez biuro polityczne o KPH, o tym, co się dzieje w Chinach i jakie decyzje mają zapaść. Nawet na pewno jestem przekonany, że takich ludzi się pytają, Polaków, takich, przez takie potęgi intelektualne, że jestem przekonany, że Xi dopytuje się Pyfla i Guralczyka, co oni o tym sądzą. No ale, no tak. Pozwalam sobie na złośliwości, bo ci ludzie mnie po prostu przerażają. I głupota czasami, ich antysynizm mnie doprowadza do... Dobra, wszystko. Dajmy spokój tam. Myślę, że to, co Państwu powiedziałem, ma duży sens, ma wielki sens. Oczywiście, jak powiedziałem, jestem gotów na rozmowę z kimś, kto się na tym zna, kto wie, co się działo, a nie z jakimś panantem, któremu się wydaje, że jest dziennikarzem na przykład i on coś wie. No nie, z dziennikarzem to ja w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego. Żadne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.